Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie.
Dobra, zacznijmy tak od dołu tej hierarchii drabiny inwestycyjnej łańcucha pokarmowego, czyli od podwykonawców. To pierwszy segment, jesteśmy podwykonawcami, to zrobię nawet w prędkę taką przerywnik muzyczny.
Okej.
Czyli jestem podwykonawcą, prowadzę firmę podwykonawczą, czego sobie życzę na 2024, panie przodem?
Jako podwykonawca życzyłabym sobie nie podpisywać umów, które narzuca mi generalny wykonawca, o których wiem lub podejrzewam, że są one dla mnie wyjątkowo niekorzystne. To postanowienie przyszło mi do głowy, kiedy odbierałam w ostatnim czasie kilka telefonów od naszych potencjalnych klientów i którzy twierdzili, że no, są w trakcie podejmowania decyzji, czy umowę z generalnym zawrzeć, ale ta umowa jest nienegocjowalna. Mhm. Taką najbardziej jaskrawą sytuacją była ta, kiedy podwykonawca dzwonił i chciał się zabezpieczyć, bo podejrzewał już, że będzie miał problem z wyegzekwowaniem płatności za wykonane roboty, ale również twierdził, że umowa, którą ma zamiar zawrzeć, nie przewiduje żadnych tutaj zmian i negocjowania tej umowy. Więc to, co bym w takiej sytuacji mogła radzić, to po prostu takiej umowy nie zawierać.
To ja teraz się pobawię w takiego właśnie człowieka, który ma z tym problem, bo pani mecenas, bo jak ja bym miał podpisywać tylko to, co dobre, to ja na przykład mógłbym zostać sobie takim człowiekiem, który w internecie uczyłby kursy, robił z tego jak flipy na mieszkaniach robić, czy inne złote interesy kręcić, bo roboty to nie miałbym za bardzo. I rozumiem intencje, tylko jest ten problem właśnie, cóż, poszukajmy jak to złagodzić, powiedzmy, bo w niektórych rzeczach nie zmienisz tej umowy, gdyż chociażby to nie jest kwestia złej woli generalnego wykonawcy, tylko on ma nad sobą inwestora czy zamawiającego publicznego, który zabezpieczył sobie pewne rzeczy, które zgodnie z jego interesami w umowie podwykonawczej mają być uregulowane w sposób określony i ja ci po prostu jako zamawiający, drogi generalny wykonawca, nie pozwolę tego zmienić. Chociażby jakieś tam waloryzacyjne zasady, powiedzmy, tak jak ja waloryzuję jako inwestor wynagrodzenie GW, tak chciałbym, żeby było waloryzowane wynagrodzenie podwykonawcy i to nie jest taki czysty męczybulizm, bo im więcej tego wynagrodzenia, tym więcej mojej odpowiedzialności, więc leży w moim interesie, żeby nie waloryzować, żeby waloryzować na tych samych zasadach, żeby nie pompować tej kwoty. Masz jakiś taki skręt trochę z twojego postanowienia, żeby jednak dało się coś tam podpisać i gdzieś wejść na plac budowy?
Jak najbardziej. To, co mogłabym takim potencjalnym naszym klientom powiedzieć, to to, że nie da się negocjować umów, do których negocjacji się po prostu nie przystąpi. Często tutaj pada argument, że jesteśmy za małym graczem, generalnym wykonawcą jest jakiś tam duży podmiot, ale nawet z tymi dużymi podmiotami często udaje się jakieś tam zmiany wprowadzić. Im do nas też często trafiają umowy z takimi podmiotami, które opiniujemy i widzimy chociażby na przykładzie kar umownych wprowadzanie. W jednych umowach jest to limit 50%, w drugich udało się już to znegocjować do 20%. Więc takie małe rzeczy mogą
robić. Cieszmy się z małych rzeczy.
Dokładnie. Sprawmy, żeby ta umowa była trochę mniej boląca niż być mogła.
To, co mi chodzi po głowie z kolei, jeżeli chodzi o praktyczne rzeczy, to dwa aspekty. Raz, że wyrobiłem sobie nawyk niegdyś, rzadko zdarza nam się współpracować tak na stałe z firmami, bardziej projektowo pracujemy, ale jeszcze chyba, nie, to już były wasze czasy. Taki warunki brzegowe współpracy. Do przemyślenia sobie, realizując ten postulat twój, twoje postanowienie, bo rzeczywiście niektóre rzeczy podpisane będą musiały w określonym tym temacie. Tylko warto sobie usiąść i się zastanowić, jakie rzeczy są dla mnie takimi absolutnie czerwonymi flagami. Tak jak w relacjach damsko-męskich.
Dokładnie.
Co jeżeli zobaczę, to absolutnie, no, na przykład kolekcja Lego, to zielona flaga. Utyskiwanie, że Lego nie jest dobrym sposobem wydawania pieniędzy, no to czerwona flaga. I jak sobie wpiszemy taki punkt po punkcie, to o tyle jest dobrze, że wtedy, jeżeli już coś znajdziemy i widzimy, że to jest na liście czerwonych flag, no to stwierdzamy, że szanowni państwo, my pod takimi rzeczami się nie podpisujemy i chcielibyśmy to zmienić, bo bez tego no niestety nie uda nam się współpraca. I raz podejmujemy decyzję, a nie później 5000 razy. A druga rzecz, która chodziła mi po głowie, to pieniądze. Mhm. No bo to też tak naprawdę nie ma czegoś takiego w ostatecznym rozrachunku, jak niepodpisywalna umowa. Jeżeli chodzi nawet o standard ten restrykcyjnego przerzucania, no bo jeżeli dość pieniądza wrzucę, to ryzyko mogę brać. Jeżeli robię jakąś budowę drogi i ktoś mi próbuje wepchnąć kolanem ryzyko gruntowe pełne, czego nie bardzo może robić, ale przyjmijmy, że okej, to biorę to na siebie, no to dobra, robię narzut 3 miliardy złotych oszczędności na roboty o wartości 450 tysięcy i mogę to podpisać. Także przejaskrawiony celowo, o pieniądzach bym pamiętał, że widzi mi się niekiedy, jak się rozmawia z takimi podwykonawcami rozsądniejszymi, czy rozsądniejszymi, takimi, którzy już sporo na tym rynku są, czyli błędy żadne ich nie wykosiły, to oni wspominają o tym, że jak idą w te topowe inwestycje, to absolutnie nie ma tam takiego podejścia, które czasami gdzieś tam wybrzmiewa, że o, to pójdziemy, zaofertujemy mniej, byle to wziąć, bo to będzie fajny prestiż, tylko wręcz przeciwnie. Tam się robi kilkudziesięcioprocentowy narzut, bo wiadomo, że tam ryzyk jest zdecydowanie więcej, nawet bez czytania tych 64 stron OWU. Także drugą rzeczą, o której bym myślał, to po prostu większa asertywność przy pieniądzu. Okej, często będzie tak, że inaczej niż niekorzystnie tego nie podpiszecie. Wy to wiecie, my to wiemy. Nie jest naszą ideą sprawiać, że przesyłamy efektem chociażby, nie wiem, naszej pracy będzie rekomendacja, proszę nie zawierać umowy i będziemy tak sobie wysyłać te rekomendacje i wysyłać, i wysyłać, i wysyłać i to wszystko będzie prawniczo tak z sensem, ale no trochę tak głupio, jak nie ma przychodu i nie ma za co popłacić rachunków i tych biednych dzieciaczków swoich nakarmić, więc lepiej by było podpisywać. Tak my już wydajemy, także wiemy, że to trzeba karmić, no. Ja mam nawet dwa do wykarmienia, to w ogóle są już wysokie koszta. Także tu by były moje dwie takie wolne myśli. Szymonie, jakieś wolne albo szybkie myśli masz?
Odnośnie tego, co powiedziała Gabi, czy tak, swoją myśl?
Na razie zobaczmy, czy masz coś do dorzucenia, jeżeli nie, to wchodź ze swoją.
Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki.
Wydaje mi się, że powiedzieliście to, co już trzeba powiedzieć, czyli zaznaczyć pewne postanowienia, no, które muszą być, pewne postanowienia, z których możemy zrezygnować i jeżeli już wchodzimy w zakres tego, no, co musi być, a druga strona tego nie chce, no to zwyczajnie no, zrezygnować z podpisywania
tak,
tego.
Tak, bo to często też wybrzmiewa wracając do clue. Mhm. Jak najbardziej może się zdarzyć, bo mnie wiem, że to jak rzucam to hasło czy tę myśl, to zawsze jest oburz taki stronnictwa wykonawczego, na Facebooku szczególnie, że naprawdę można nie podpisać umowy. Jakby to jest rozwiązanie. I nam się nawet zdarzało, i nie nam, ale nasi klienci, tak zdarzało im się, że dochodzili do wniosku, że gra nie warta świeczki, jakby, że wiem, że tego narzutu cenowego na zasadach, które proponujesz, musiałbym zrobić tyle, że ani nie ma rozsądnie jak wierzyć, że ty zawrzesz ze mną tę umowę, więc stratą czasu byłoby dalsze negocjowanie. I tak, jakkolwiek obrazoburczo to brzmi, można nie zawrzeć umowy, która niekorzystną umową jest. I zrobiliśmy takie pełne koło od twojego postulatu przez kwestionowanie, czy nie trzeba by go doprecyzować do powrotu, że jednak ma on sens. I to dobry moment, żeby przejść do ciebie.
No to gdybym był podwykonawcą robót budowlanych, to moim postanowieniem noworocznym byłoby zadbanie o swoją widoczność na budowie. Może to wydawać się trochę takie dziwne, że tu może chodzi o
kamizelki.
Właśnie, o kamizelki odblaskowe, żeby spełnić jakieś wymagania BHP, żeby tutaj kary umowne w tym przypadku nie wleciały. Ale chodzi mi bardziej o sytuację, w której ja dbam o to, aby inwestor wiedział o tym, że ja na tej budowie jestem. Brak zapłaty podwykonawcy, no jest to jedna z bolączek, a łatwo można ograniczyć ryzyko tego, że nie otrzymamy zapłaty, zgłaszając się do inwestora. I tutaj po pierwsze trzeba wiedzieć, że taka instytucja jak zgłoszenie się do inwestora istnieje, natomiast jeszcze trzeba umieć to zrobić. To już czasem bywa trudniejsze. Wielokrotnie podwykonawcy myślą, że zrobi to za nich generalny wykonawca i po prostu ufają mu na ślepo. Tak, że podwykonawco, my już tutaj zgłosiliśmy, wszystko jest dopięte na ostatni guzik, proszę pracować. Finalnie dochodzi do sytuacji, kiedy generalny wykonawca nie płaci podwykonawcy. Podwykonawca myśli, że jest wszystko w porządku, jest zgłoszony inwestorowi i no, zgłasza się po swoje wynagrodzenie. I co się okazuje? Okazuje się, że inwestor, i tutaj chciałbym zacytować właśnie najsłynniejszego Jana Pawła z serialu 1670, inwestor mówi do podwykonawcy, chętnie byśmy porozmawiali podwykonawcą, no ale nie z tobą, bo nie zostałeś zgłoszony.
A ja też na rząd zarzucę, jakby nawiązał
się,
kupuję czas tobie, żebyś sobie też cytat wybrała, że to... Bo nie znajduje wtedy sytuacja taka miejsca, jak to Jan Paweł powiedział temu chłopu Maciejowi, tak, z Litwy, że jesteś swój chłop. Nie, ty tak naprawdę jesteś mój chłop. To, otóż nie, ten podwykonawca właśnie, on jest tylko swoim chłopem, a nie chłopem generalnego wykonawcy. W tej sytuacji zdążyłaś coś...
Tak, zdążyłam. Ja to jest swoim ulubionym cytatem rzucę. To, co taki inwestor mógłby powiedzieć podwykonawcy, który chce pieniędzy, to wyspowiadaj się z tego pomysłu.
Tak. I miałby rację. To jest właśnie rzecz, którą trafnie zauważasz. Tutaj nie chcę robić jakby całego bloku wywodu o tym, jak działa Solidarna Odpowiedzialność, bo to materiały tego nagrałem, już napisałem, wy też nagraliście, napisywaliście. Kupę można to znaleźć na profilach wszelakich, na stronie prawniknabudowie.com również, tam chyba nawet infografiki wrzucałem pokazujące, jak takie zgłoszenie wygląda.
A tak, kiedy się rysowaliśmy.
Tak było.
To jedna z pierwszych chyba prac.
No tak, właśnie z czasów studenckich.
Tak,
pięknych.
Jeszcze jak mieliście plastelinę i kolorowe pisaki. No jest spójne. To, co chciałbym powiedzieć, że nie ma, niezależnie od tego, na jakim poziomie działasz, nie widzę tak naprawdę usprawiedliwienia, żeby w 2024 jakiś podwykonawca nie wiedział, że musi się tak naprawdę dopilnować ze zgłoszeniem do inwestora, żeby móc ciągnąć od niego pieniądze. To na tyle już długo ta instytucja hula po rynku, i zastosowanie jak najbardziej ma, to nie jest martwy podmiot, że nie widzę za bardzo, nie kupuję takiego podwykonawcy, który przyjdzie w worku pokutnym założonym na rozprawę, żeby to wyglądać skromniej i żeby zwiększyć szanse na to, że sąd utuli, przytuli i łzę jeszcze wyleje. Nie, szanowny, to jest naprawdę na tyle proste, wrzucić na papier to, co robisz i przekazać to inwestorowi, informując, kim jesteś, że no ja sam nie bardzo kupuję te przypadki, że to byłoby, że to byłaby przesada, żebym ja się sam miał za swoim interesem obejrzeć. Tak czysto, praktycznie kończąc, już ci oddaję głos. To, o czym Szymon wspominałeś, czyli te deklaracje, to można sobie gdyż jeżeli ci generalny wykonawca powiedział, że cię zgłosił, a nie zgłosił, to oznacza to tyle, że ci powiedział. A na w obecnych warunkach zasady zgłoszenia są, trzymajmy się KC, bo nie chcę wchodzić tutaj w rozbieżności między PZP i KC. Zasady są ciążowe, czyli albo jesteś zgłoszony, albo nie jesteś. Albo poszło to na papierze, zgłoszenie. I tutaj uczulam te czasy, że organizowaliśmy sobie na rozprawach pokaz slajdu, że a Wysoki Sądzie, tutaj zdjęcie numer jeden, ja chodzę, chłopaki ze mną, mamy tutaj nasze logo, tutaj zdjęcie numer dwa, my herbatkę rano pijemy przy koparce oklejonej naszym logotypem, czyli wiedział inwestor, czyli tą zgodę wyraził i tak dalej, to już od dawna nie. Także ma być na papierze przed przystąpieniem do wykonywania robót. A jeżeli nie będzie, no to nie, według, na moim kompasie moralnym to jest problem, który sam sobie wykopał podwykonawcę i nikt go tutaj nie odtykał.
Powiem ci, że to jest zadziwiające, bo prowadzisz jakąś myśl, ja myślę, dobra, dodam coś do tego, jeszcze cyk. Za chwilę dosłownie mówisz o tym, co chciałem dodać, ale tak jak powiedziałeś, no to w 2024 roku jest to niedopuszczalne. Nie widzę w ogóle problemów, aby na początku można się dogadać z wykonawcą, że dobrze, wykonawcą, zgłoś ty, ale zanim przystąpię do wykonywania robót, pokaż mi papier z prezentatu inwestora, że to zgłoszenie wpłynęło. Jeżeli w terminie takim i takim nie otrzymam tego, to biorę sprawy w swoje ręce. To tak może bardziej z praktycznego punktu widzenia. Samo zgłoszenie, oprócz tego, że polepsza naszą pozycję odnośnie otrzymania wynagrodzenia, daje też dużo lepszą pozycję negocjacyjną. Mówiąc wprost, można czasem postraszyć wykonawcę tym, że a jak mi nie zapłacisz, albo jak już jest zgłoszone, jak mi nie zapłacisz, to ja pójdę na skargę do inwestora i wtedy może się okazać, że są gdzieś tam jakieś ukryte kary umowne, może dostaniesz tą karę umowną, także zgłoszenie ma dwie funkcje. Po pierwsze, zdecydowanie poprawia pozycję negocjacyjną, a po drugie, daje nam, gwarancja to może za dużo powiedziane, bo to nigdy nie ma takiej stuprocentowej gwarancji, ale na pewno daje większą ochronę niż wtedy, gdyby tego zgłoszenia nie było.
Tak, i kończąc, myśl moja ostatnia, także Gabrielo, to jest 28 sekund, gdy możesz przemielić, czy masz coś do dorzucenia. W dobie szczególnie, kiedy słupki pokazujące liczbę postępowań restrukturyzacyjnych czy upadłościowych w branży budowlanej skaczą sobie, urządzają tak jak kozica wyjście na rysy, jest naprawdę wysoce nierozsądnym z perspektywy podwykonawcy nie zapewnić sobie tej poduszki, tego dodatkowego spadochronu bezpieczeństwa w postaci portfela inwestora. A jeżeli sobie nie zapewnisz, no to z dużym prawdopodobieństwem później tych pieniędzy nie zobaczysz. I tak rzucę tylko hasłowo. Jeszcze też pomysły z bezpodstawnym wzbogaceniem przez wielu podwykonawców przepychane były i powiedzmy, że wielkiego szczęścia, wielkich szans powodzenia w tej konstrukcji bym nie wieścił.
To, co jeszcze w kontekście skutecznego zgłoszenia się podwykonawcy mi chodzi po głowie, to to, żeby taki podwykonawca upewnił się, że został zgłoszony prawidłowo, na piśmie, co nie jest jednoznaczne z tym, że wykonawca wysyła mu zdjęcie jakiejś tam kartki, więc jeżeli już pilnujemy, czy na pewno jesteśmy zgłoszeni, to pilnujmy też, czy zostaliśmy zgłoszeni zgodnie z wymogami KC, czy też PZP.
Tak jest. To teraz ja, podwykonawcą będąc, postanowiłbym, że będę sceptycznie podchodził do oferowania złotych biznesów. Gdyż rzeczą, którą obserwowałem w drugiej połowie ubiegłego roku i przewiduję, że będę obserwował dalej w tym roku, są sytuacje, gdzie zgłasza się podwykonawca z podobnym scenariuszem. Czyli ja działam na poziomie tutaj, dobrze mi tu było, prowadziłem firmę, fajnie prosperowała i zgłosił się do mnie ktoś z propozycją poprowadzenia prac tutaj. No to jest rozwój, jest fajnie, bierzemy projekt, sprawdzimy się i tak dalej, i tak dalej. I jest to jak najbardziej godne pochwały, rozwijajmy się, gratulujemy, postulujemy, brawa bijemy. Tylko później zaczyna się realizacja, która wygląda tak, że pierwsza faktura jest opłacona, druga już z jakimś tam poślizgiem po upomnieniu się wchodzi, trzeciej nie ma, jest obiecywane, że zaraz będzie, a od czwartej to właściwie już nikt za bardzo telefonów nawet nie odbiera. I w związku z tymi turbulencjami rynkowymi, tajemnicą poliszynela branżową jest to poliszynszyla, takie słowo. jest to, że najlepszą i najpopularniejszą instytucją kredytującą i finansującą budowy z perspektywy wykonawców i koszty wykonawców są podwykonawcy. Czyli pan, chłopy, to wy zróbcie, ja troszkę poczekam z zapłatą i gdzieś te pieniądze może się znajdą. No i ten niezbyt komfortowa sytuacja finansowa często jest właśnie ratowana tym bankiem podwykonawczym. Czyli mamy sytuację, w której okazuje się nagle, że nie przypadkiem z drugiego końca Polski firma nas wybrała i to nie było tak, że trafili do nas, bo mamy taką renomę na rynku i tak dalej, tylko wszyscy dookoła bliżej już wiedzieli, jak wygląda ich sytuacja finansowa i nikt za bardzo z nimi nie chciał wchodzić w inne rozliczenia niż płaccie z góry, to może się pojawimy. Także na to uczulam mocno, bo jeżeli prowadzisz firmę znowu, czy to jest kancelaria prawna, czy to jest firma budowlana, to w jednym i drugim przypadku rozwijać się chcemy, ale naprawdę z dozą sceptycyzmu podchodziłbym do takich super okazji, które się pojawiają, bo jeżeli coś wygląda zbyt dobrze, żeby być prawdziwym, to jest ryzyko, że rzeczywiście jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe. A zrobić w imię prestiżu, zrobić roboty własnym kosztem, nie dostać za nie pieniędzy, czy mieć zablokowane na wiele lat, to prestiż tyle wart nie jest. Swoją drogą kojarzy mi się orzeczenie, któryś z sądów tak oceniając właśnie wycenę robót przez wykonawcę, stwierdził, że wykonawca, ktoś tam się przyznał z firmy, że tak naprawdę zależało im na pozyskaniu tej prestiżowej budowy. No i skracając historię, to był proces o zapłatę kary umownej za odstąpienie, kiedy inwestor wyrzucił tego wykonawcę z placu budowy. Także ku przestrodze to by było moje postanowienie. A już jeżeli chciałbym wchodzić w te super, wchodzę w tą współpracę, ale wtedy z kolei zabezpieczeń finansowych zdecydowanie więcej potrzebuję. Czy to będzie te bazowe zgłoszenie, o którym mówiłeś, czy to będą zasady zapłaty, które sprawiają, że moje ryzyko finansowe potężnym nie jest, no bo chociażby całość materiałów jest na generalnym wykonawcy, czy mamy krótkie okresy rozliczeniowe, jakikolwiek inny pomysł, byle to nie było tak, że ja finansuję cały zakres swoich robót i czekam na pieniądze. Ktoś coś?
Powiedziałeś wszystko, co można było powiedzieć.
Czy się zastanawiałem jeszcze nad takim jednym zabezpieczeniem, ale to myślę, że bardziej to do wykonawców, że jeżeli chcemy startować o tą półkę wyżej inwestycyjną, może warto zadbać o to, żeby iść na tą inwestycję z kimś obok, to znaczy jakaś spółka, jakieś konsorcjum.
Nie. Generalnie moim, gdybym był ustawodawcą, gdyby to były postanowienia ustawodawcze, to było moim postanowieniem zakazać konsorcjum, szczególnie w przypadku mniejszych firm.
To inaczej powiem. To może zawrzeć konsorcjum pod okiem prawnika. To może już lepiej brzmi. Bo domyślam się, że pijesz do tego, że ludzie często zawierają umowy konsorcjum, ale po prostu nie wiedzą, co to jest.
Generalnie mam takie refleksje z też jakby, żeby nie stawiać się tutaj jako popiersie, które będzie głosiło prawdę objawione, instruowało rynek, jak ma żyć. Nasz kontekst jest taki, że pracujemy w dużej części przy takich mniejszych, średnich inwestycjach samorządowych i siłą rzeczy robią je mniejsi, średni przedsiębiorcy, często lokalni. I odnoszę wrażenie, że umowy konsorcjum w tym obszarze są w miejscu, w którym umowy o roboty budowlane są przy budowie domów jednorodzinnych. Że może coś tam się podpisze, jak się podpisze, to gdzieś tam znajdziemy coś w internecie, albo znajdziemy nawet więcej niż jedną rzecz i sobie posklejamy, bo generalnie to byle na papierze było, bo to trzeba zamawiającemu czy inwestorowi prywatnemu pokazać, żeby się nie czepiał, a później okazuje się, że te dziełko takiego doktora Frankensteina to nie do końca radzi sobie w świecie. Także prostszym rozwiązaniem niż zwiększenie standardu to było. Nie będzie konsorcjów, koniec. Także drodzy, mój postulat, nie zawierajcie umowy konsorcjum, jeżeli nie zdarzyło wam się wcześniej nad tym pracować. Albo jeżeli już chcecie, to tak serio, nie na zasadzie kopiuj i wklej kilku wzorców.
Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro@kancelariamroz.pl albo zadzwonić na 577-665-077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.